Teraz chcemy ubogacać się mądrością tych, którzy piszą książki. To są zazwyczaj tacy mędrcy albo komponują różnego rodzaju teksty, zestawiają. Dzisiaj chcemy podzielić się dwoma pozycjami. Jedną pozycję przybliży nam siostra Ksaweriana, która już jest ze mną tutaj w studiu. Rzadko się zdarza, żeby gość był w studiu. Siostra Ksaweriana jest ze Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek. Posługuje też tutaj u nas w Radio Maryja.
Tak jest. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Siostro, jak długo już siostra tutaj w tych strukturach Radio Maryja pracuje?
Drugi rok, ale po 5-letniej przerwie i gdyby policzyć moją poprzednią posługę w Radiu Maryja, to 5. rok.
5. rok, no, czyli tak jak niektórzy nasi słuchacze, którzy co tylko dzwoli, na przykład Kasperek, który miał 5 lat, właśnie też są nim, czyli tyle, ile siostra pracuje w Radiu Maryja. Siostro, ja 5 miesięcy i niecałe pół roku, także czuję się tutaj jak takie rzeczywiście dziecko przy siostrze. Mamy książkę Kapłan w moim życiu. Co to za pozycja? Jeśli ją otworzymy, zobaczymy, że redakcja merytoryczna i korekta siostra Ksaweriana Borecka, nazaretanka.
Czyli... Tak jest tam napisane, ale żeby oddać sprawiedliwość wszystkim, którzy pracowali nad tą książką, nad jej wydaniem, to trzeba też wspomnieć o paniach, które pracują u nas w biurze Radia Maryja w Toruniu.
Czyli to jest praca zbiorowa, można powiedzieć.
Można tak powiedzieć, ponieważ te osoby właśnie jako pierwsze stykały się z tekstami świadectw, które zostały przesłane do naszej redakcji. Pierwsze je czytały, pierwsze komentowały te słowa i też dziękowały wszystkim tym, którzy przysłali do nas świadectwa.
Czyli to jest książka, zbiór świadectw. Świadectw, no, tytuł książki Kapłan w moim życiu, czyli domyślamy się, że są to świadectwa o kapłanach, tych osób, które rzeczywiście spotkały dobrych, świętych kapłanów, czy też są tam jakieś niezbyt dobre świadectwo o kapłanach, że ktoś tam zaszkodził komuś w życiu.
Nie zdarzyły się takie teksty.
Czyli jest to bardzo pozytywna taka książka.
Jak najbardziej pozytywna. To są teksty, które napłynęły do nas pod koniec 2018 roku.
Czyli nie tak dawno, można powiedzieć. I nie już tak dawno, zostały zebrane i wydane.
A jednak troszeczkę czasu minęło. Teksty, które... były odpowiedzią na taką inicjatywę, która się pojawiła tutaj na antenie Radia Maryja, właśnie o nadsyłanie świadectw o kapłanach. To było w momencie, kiedy zaostrzyła się taka medialna nagonka na księży. Tak bym określiła tamten czas. Te świadectwa zbieraliśmy przez krótki czas. To były ostatnie 2-3 miesiące 2018 roku. Można powiedzieć, że już została wydana. Dla niektórych pewnie to jest długi czas oczekiwania na tę pozycję, ale myślę, że nie ma przypadków i że wydanie tej książki zbiegło się z nową inicjatywą związaną ze stuleciem urodzin świętego Jana Pawła II, kiedy modlimy się o nowe, święte, charyzmatyczne powołania kapłańskie, o ludzi z ogniem w sercu, jak to określił ojciec dyrektor. I właśnie o takich kapłanach, o kapłanach z ogniem w sercu jest ta książka.
Ogień w sercu, czyli Duch Święty, w taki sposób wyrażamy też zewnętrznym znakiem obecność Ducha Świętego. Modlimy się o to, żeby też na antenie Radia Maryja ciągle zachęcane są osoby, wszyscy nasi słuchacze, żeby nawet zamiarować msze święte, o liczne święta, takie charyzmatyczne powołania, czyli takich młodych ludzi, którzy będą napełnieni darami Ducha Świętego. Charyzmaty to są właśnie dary Ducha Świętego. Co by jeszcze siostra mogła powiedzieć na temat tej książki? To są świadectwa tych kapłanów, którzy już odeszli do wieczności, czy też tych, którzy żyją pośrodku nas?
Bardzo zróżnicowane teksty pod tym względem, bo z jednej strony możemy tam spotkać właśnie świadectwa o kapłanach, którzy już odeszli, a z drugiej strony kapłanach, którzy teraz pełnią posługę duszpasterską i czy ci, którzy napisali te świadectwa, teraz w tym momencie doświadczają tej posługi, ich towarzyszenia. Są to postacie znane. Wymienię chociażby księdza Romana Kotlarza, księdza Aleksandra Zienkiewicza, księdza Zdzisława Pyszkowskiego, ojca Piotra Roztworowskiego. Pojawia się tam też świadectwo o ojcu Albercie Krąpcu, o księże Romanie Indrzejczyku, o księże kardynale Adamie Sapiesze. Ale są też nazwiska księży, dla których pewnie, których nazwisko większości z nas pewnie niewiele powie, tak? Takie postacie może mniej znane.
Ja otwieram sobie tutaj tę książkę i czytam takie słowa. Słowa zapisane w książce są wyjątkowym dowodem na to, że Stwórca nie przychodzi jedynie do wiernych, ufających Mu nieustannie, bezgranicznie, za pośrednictwem dobrych pasterzy, kapłanów, jak w przypowieści o zagubionej owcy, Pan Bóg szuka, znajduje i wybiera tych, którzy nie chcą Go słuchać, a nawet niejednokrotnie od Niego uciekają. Czyli z pewnością jest to książka też o tych takich kapłanach, którzy jako dobrzy pasterze, biorąc przykład z Jezusa, dobrego pasterza, idą do tych trudnych środowisk, do tych ludzi, którzy są opuszczeni, żeby ich przyprowadzić do owczarni, czyli do wspólnoty Kościoła. Czy tak jest?
Tak jest, proszę Ojca. Takie świadectwa też tam są. Często są to świadectwa ludzi, którzy nie prosili o pomoc, nie śmieli o nią prosić, a przez czasem zwykłe gesty, uśmiech, zaproszenie do podjęcia jakiejś posługi przy parafii, zostali umocnieni w swojej wierze, czy przyprowadzeni na nowo czasem do kościoła.
Tak patrząc na podpisy pod tymi świadectwami, widzimy nie tylko kobiety, mężczyzn, ale też są i osoby duchowne. Są też zakonnicy, którzy dają świadectwo takich kapłana, których spotkali, którzy wpłynęli, zmienili ich życie na lepsze.
Są świadectwa kapłanów, którzy dzięki innemu kapłanowi sami zdecydowali się, pomyśleli o drodze kapłaństwa. Są świadectwa sióstr zakonnych. Są też świadectwa młodych ludzi, myślę, że warto to zaznaczyć. Ministrantów chociażby.
Czyli to książka dedykowana jest dla jakiego spektrum ludzi, jakiego właśnie, kto jest odbiorcą tych książek, czy dorośli, czy kapłani, siostry zakonne, czy też...
Myślę, że wszyscy.
Czyli dzieci też.
Też. Ale myślę też, że warto taką książkę podarować właśnie kapłanom. Z takim swoim słowem dziękuję. Tam jest takie świadectwo, które kończy się zdaniem... piszę to świadectwo, żeby podziękować, bo za życia tego kapłana nie zdążyłam tego zrobić. I może właśnie warto, nie wiem, ofiarowując komuś tę książkę, ofiarowując ją jakiemuś kapłanowi, który szczególną rolę odegrał w naszym życiu, warto dopisać do niej swoje dziękuję, swoje świadectwo.
Święty pamięci ksiądz poeta krakowski, ksiądz Jan Twardowski właśnie też w jednym ze swoich wierszy mówił: spieszmy się kochać ludzi, oni tak szybko odchodzą, a miłość wyrażamy też poprzez takie słowo wdzięczności, dziękuję. Szczególnie tym, którzy nas ochrzcili, bo bardzo często właśnie dochodzimy, teraz jest taka świadomość w Kościele, że kapłani, że chrzest jest bardzo ważny dla nas, żebyśmy pamiętali. Papież Franciszek nie tak dawno pytał się, czy pamiętacie dzień waszego chrztu i kto was chrzcił. I bardzo osób w Bazylice Świętego Piotra rozkładało ręce, niestety nie pamiętamy, kiedy to było, kto nas chrzcił. Warto jest też wspomnieć takich kapłanów, którzy nas wprowadzili w rzeczywistość Kościoła. Książeczka nie jest za duża, za gruba. Czyta się ją z pewnością łatwo, ponieważ są to krótkie świadectwa, bardzo pięknie wydana na okładce. Mamy wspaniałą tutaj mozaikę, nie mozaik, to jest witraż z jakiegoś pewnie ważnego kościoła, świątyni, ukazujący świętego kapłana na tronie i słuchających wokół niego wiernych. Książka nosi tytuł
Kapłan w moim życiu.
Jest to praca zbiorowa. Wszystkim tym, którzy przyczynili się do wydania tej pracy, tej książki, bardzo serdecznie dziękujemy. Kto jest wydawcą tej książki?
Fundacja Nasza Przyszłość.
Fundacja Nasza Przyszłość, tam również możemy zamówić sobie tę książkę. Przypomnijmy, że Fundacja Nasza Przyszłość mieści się w Szczecinku, przy ulicy Klasztornej 16 i podamy też numery telefonów, telefon 94 373 1160 lub 94 373 1161 końcówka lub też 62 końcówka. Można też zobaczyć, jak wygląda ta oferta, ta książka na stronie fundacji, to jest www.fnp.pl. Lub też takie informacje możemy zdobyć w sklepie internetowym www.splendor24.pl. Siostro, bardzo dziękujemy.
Dziękuję.
Nie tylko za przybliżenie tej książki, ale za ten trud włożony po to, żeby ta książka mogła być wydana, czyli za tą merytoryczną pracę i te korekty tekstów, nad którymi siostra się trudziła. Jak długo trzeba pracować nad wydaniem takiej książki? To jest w 2018 roku zostały...
Te teksty nie trafiły też do mnie od razu, więc tak jakoś trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno większość z tych tekstów, zdecydowana większość, 90% to były teksty napisane odręcznie. Mało który tekst trafił do nas w takiej formie elektronicznej, więc...
A to jest dodatkowy trud, to ponieważ jest to trzeba
praca.
I też wpisać do komputerów te teksty. I też nie zawsze ten, powiedzmy, styl kogoś tam jest też czytelny. Można było też się natrudzić, żeby tę książkę wydać. Bardzo serdecznie dziękujemy, siostrze, pozdrawiamy.
Dziękuję.
I zachęcamy raz jeszcze do tego, żeby sięgnąć po książkę bardzo świeżutką, wydaną przez Fundację Naszą Przyszłość, Kapłan w moim życiu. I mamy też kolejnego gościa, tym razem nie w studio, tylko na naszej antenie. A jest nią pani Małgorzata Pabiś, autorka bardzo pięknej pozycji Wielka Tajemnica Wiary, Cuda Eucharystyczne. Pani Małgorzato, witamy serdecznie na antenie Radia Maryja.
Szczęść Boże, witam Ojca i wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Ja przed sobą w swoich rękach mam takie wydanie, można powiedzieć, albumowe, no przepiękna okładka, na której widnieje monstracja i też no jakieś tam zdjęcia z tymi wydarzeniami, które my określamy cudem eucharystycznym na okładce. Co możemy usłyszeć na temat tej pozycji książkowej od autora?
No ja bym chciała rozpocząć od tego, że kiedy mówimy o cudzie eucharystycznym, to powinniśmy wrócić do ostatniej wieczerzy, bo wtedy właściwie wszystko się zaczęło. Wielki Czwartek Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament, Eucharystię, ustanowił Sakrament Kapłaństwa. I to był właśnie pierwszy taki najważniejszy cud, który właściwie trwa. I w każdej właściwie minucie dzieje się ten cud, bo nie ma takiej minuty, gdzie gdzieś nie rozpoczęłaby się msza święta i gdzie nie usłyszelibyśmy tych słów, które wypowiedział Pan Jezus: to jest ciało moje, to jest krew moja, czyńcie to na moją pamiątkę. I ten cud trwa. I
dobrze tak Pani Małgorzato, że Pani to podkreśliła, że to jest właśnie ten pierwszy cud, a my w tym cudzie tak naprawdę bierzemy tylko udział, bo to nie jest, że my każdy raz coś nowego tworzymy, tylko właśnie to jest ten jeden cud, który trwa, a my bierzemy tylko w nim udział. Czyli cały czas, kiedy sprawujemy mszę świętą, dotykamy się tajemnicy Wieczernika dzięki Duchowi Świętemu.
No właśnie tak jest. I tylko problem jest jeden. Gdybyśmy w to wierzyli, gdyby wszyscy ludzie mieli takie w sobie głębokie przekonanie, że tak jest, to być może nie byłoby tylu tych cudów eucharystycznych, które wydarzają się w różnych miejscach. Ale wiele osób traci tę wiarę i potrzebne nam są znaki, które będą nam o tym przypominać. Pamiętamy też, wrócę tutaj do takiej sceny ewangelicznej, kiedy Pan Jezus ukazuje się uczniom i nie ma wśród nich Tomasza, a potem Pan Jezus staje przed nim, bo on nie wierzy, że Pan Jezus zmartwychwstał. Pokazuje mu swoje rany i wtedy Tomasz mówi: Pan Bóg i Pan mój i Bóg mój. I właśnie wiele tych cudów eucharystycznych ma taki swój przebieg, że ten, kto go doświadcza, staje i mówi: Pan mój i Bóg mój. I wydaje mi się, że to jest też takie bardzo ważne, żebyśmy wierzyli, że stajemy w czasie mszy świętej przy ołtarzu i tam jest prawdziwy Jezus. I tam jest prawdziwy Bóg. I to, co działo się w Wieczorniku, to, co działo się na Kalwarii, to dzieje się właśnie tu i teraz. No niestety próbuje się dzisiaj Najświętszy Sakrament sprowadzić do jakiegoś symbolu. Mówi się o tym, że to jest symbol. Natomiast my wiemy, że to jest Pan Jezus, że to nie jest żaden symbol, tylko tam jest realna obecność Pana Jezusa. No ale dzieje się niestety, tak jak powiedziałam, że wiele osób traci tę wiarę i Pan Jezus nam daje znaki. I pierwszy taki głośny cud przemiany hostii i wina, o którym wiemy, miał miejsce w VIII wieku w Lanciano, Tam jeden z kapłanów miał ogromne wątpliwości co do obecności Chrystusa pod postaciami chleba i wina. I naszły go te wątpliwości w czasie odprawiania mszy świętej. I nagle w czasie konsekracji zobaczył, że hostia zamieniła się w kawałek ludzkiego ciała, wino w ludzką krew. No i to był taki pierwszy cud, o którym wiemy w Lanciano, a potem następowały kolejne i właściwie nie ma takiego chyba wieku, w którym jakieś wydarzenie nie miałoby miejsca. I czasem nawet gdzieś, gdzie wędrujemy, nie mamy pojęcia, że właśnie jesteśmy w miejscu, gdzie coś takiego się wydarzyło. Ja pamiętam swoją obecność na szlaku świętego Jakuba w Hiszpanii, gdzie przyszliśmy do takiego małego kościółka w Chebreiro. No, mały kościółek i nagle patrzymy i ojciec, który nam towarzyszył, opowiada, że tutaj w 1300 roku też miał miejsce cud eucharystyczny i też tam kapłan benedyktyn od dawna powątpiewał w rzeczywistą obecność Pana Jezusa i kiedy w zimowy wieczór chciał szybko w samotności odprawić mszę świętą, zobaczył, że do kościoła wchodzi chłop z pobliskiej wsi. No, kapłan nie był zadowolony, bo już wiedział, że nie odprawi tej mszy świętej tak szybko, jak chciał. I jakież było jego zdziwienie, kiedy właśnie hostia zamieniła się w rękach w ciało, a wino w czerwony krew, a wino w krew Pana Jezusa. No i znowu ten kapłan zrozumiał, że to, co się wydarzyło, uczestniczył w cudzie, że powątpiewał w realną obecność Pana Jezusa, a tu okazało się, że trzyma w rękach prawdziwe ciało i prawdziwą krew Jezusa. Takie cuda dzieją się w wielu miejscach na całym świecie. Mówi się, że Italia jest takim miejscem cudów eucharystycznych. Wiemy, że jeden z cudów, które tam miał miejsce, stał się jakby początkiem procesji Bożego Ciała, w której co roku uczestniczymy, kiedy biorąc Pana Jezusa w monstrancji wychodzimy na ulice naszych miast. Ale te cuda dzieją się też u nas, w Polsce i wiele takich wydarzeń niesamowitych miało miejsce tuż obok nas. Ja przywołam taką historię, która miała miejsce w Poznaniu w 1399 roku, kiedy dwie kobiety zostały namówione do tego, żeby sprofanować Najświętszą Eucharystię i wyniosły konsekrowane hostie z kościoła. Przedstawiciele gminy żydowskiej wtedy nożem zaczęli te hostie uderzać i z nich wypłynęła krew. To nie są jedyne takie wydarzenia, których jesteśmy świadkami. Wiemy o tym, że całkiem niedawno taki cud eucharystyczny miał miejsce w Sokółce. Radio Maryja i Telewizja Trwam często tam bywa. Jesteśmy świadkami różnych transmisji, wydarzeń, które tam się dzieją. Wiemy, że całkiem niedawno taki cud eucharystyczny miał miejsce w Legnicy. No, nie musimy jeździć już do Lanciano, do dalekiej Italii, tylko możemy to uczestniczyć i być świadkami tutaj. Takim pięknym dla mnie świadectwem takich owoców tych cudów eucharystycznych jest to, że w Legnicy po tym cudzie eucharystycznym wydarzyło się tak, że trwa tam wieczysta adoracja. Powstała kaplica, w której dzień i noc jest wystawiony Najświętszy Sakrament i tam przychodzą ludzie i adorują Pana Jezusa. I myślę, że to w tym wszystkim jest najpiękniejsze, że powraca ta wiara w realną obecność Pana Jezusa w Eucharystii. I przypomnę takie słowa. Jan Paweł II, kiedy był w Lanciano, kiedy adorował Pana Jezusa w tym kościele, zostawił potem taki wpis. Spraw, abyśmy w Ciebie bardziej wierzyli, pokładali nadzieję i miłowali. I myślę, że to jest takie dla nas przesłanie, które powinniśmy sobie ogromnie wziąć do serca i kiedy przechodzimy obok naszych kościołów, kiedy uczestniczymy we mszy świętej, zawsze mieć w sobie to przekonanie i tą ogromną wiarę, że jesteśmy przy Panu Jezusie, że On zostawił nam siebie w tym niewielkim kawałku chleba i chce z nami być. Matka Boża, która dawała takie rady świętej siostrze Faustynie, mówiła do niej: adoruj Go w sercu swoim. I myślę, że warto to przekonanie tak głęboko wziąć sobie do serca i modlić się i być przy Panu Jezusie. wiemy,
Pani
że
Małgorzata, to, przepraszam, że przerwę, ale tak też cały czas słuchając Panią tutaj przeglądam tę pozycję, która no, jest bardzo atrakcyjnie też wydana, jak już wspomniałem wcześniej, w takim albumowym formacie na pięknym kredowym papierze. Otwieram też spis treści, to jest to, co dokładnie Pani przed chwileczką nam mówiła o tych wszystkich cudach, które miały miejsce w historii, poczynając od lat Ciano, właśnie przed XII, XIII, XIV, XV, XVI wiek, później jako Italia tym miejscem cudów szczególnych, również cuda ostatnich lat. Mam takie pytanie, dlaczego Pani podjęła takie studium, patrząc też na biografię, jest no, wystarczająco taka bogata, co było powodem, że Pani zajęła się tym tematem? I ta książka, no. Ta książka, pozycja powstała.
Kocham Pana Jezusa.
I to ze względu na miłość do Pana Jezusa i na to, w jaki sposób być może w środowisku Pani przeżywa się Eucharystię, podjęła Pani ten trudny temat?
Moja mama każdego dnia daje nam taki przykład, że nawet kiedy jest chora, kiedy jest jej bardzo ciężko, idzie na mszę świętą.
Czyli świadectwo moment, mamy tutaj odegrało też...
Świadectwo mamy odegrało ogromną rolę. Nawet kiedy była bardzo chora, to widziałam, jak bardzo pragnęła Pana Jezusa. I kiedy przychodził ksiądz z Panem Jezusem, jak to dodawało jej siły. I myślę, że dla każdego z nas, a jest nas pięcioro, to świadectwo mamy było czymś niezwykłym. A z drugiej strony widzimy, przecież żyjemy w świecie, jak wiele osób dzisiaj przestaje wierzyć w Pana Jezusa, jak wiele profanacji ma miejsce wokół nas. Te doniesienia są przerażające. Przecież widzimy to, co dzieje się i w Polsce, i na świecie. I myślę, że warto jakby pokazywać to, że to nie jest tylko płatek, to nie jest tylko symbol, to jest żywy Pan Jezus. I to chciałam ludziom pokazać, żeby... Kardynał Tarcisio Bertone powiedział, że cuda nie są wydarzeniami, które mają dawać wiarę, ale dopełniać ją, kiedy istnieje żywa. Mają też ją rozbudzać, pomnażać, kiedy jej brakuje lub gdy jest słaba. I myślę, że te cuda, kiedy my je widzimy, kiedy ich dotykamy, rozbudzają tą naszą wiarę. Jeśli znaków nie zobaczą, nie uwierzą. Przecież znamy te słowa. Więc mam nadzieję, że takie publikacje, ta książka pomoże ludziom uwierzyć, pomoże rozbudzić ich wiarę. A tam są nie tylko opisane, tak jak ojciec mówi, cuda, te eucharystyczne takie, tylko pokazujemy otóż ludzi, którzy w sposób jakiś szczególny żyli blisko Eucharystii. Pokazujemy chociażby stygmatyczkę Teresę Neumann, prostą, zwykłą kobietę, która chorowała bardzo i która cierpiała, a która żywiła się przez całe lata tylko i wyłącznie Najświętszym Sakramentem. Pokazujemy chociażby przykład świętego Stanisława Kostki, kiedy bardzo chorował i nie mógł przyjąć Pana Jezusa, a bardzo pragnął, to sama święta Barbara przyniosła mu Eucharystię. I tych przykładów jest cała masa.
I jest myślę, jeszcze, że... Pani Małgorzato, dodam, że właśnie to wydanie takie bardzo, no to też jest i sztuka, żeby powiedzmy dobrze wydać książkę, żeby ją się bardzo chętnie brało do ręki. Jest to też i pewnego rodzaju forma modlitewnika, ponieważ ta książka zawiera też i modlitwy eucharystyczne, litanie do Najświętszego Sakramentu. Jest taka, prawda? Także można te pozycje również potraktować jako pewnego rodzaju taką no, modlitewne wydawnictwo pomagające mi skontaktować się, przygotować się do mszy świętej, żyć Eucharystią, ponieważ Eucharystia to nie jest tylko sam moment mszy świętej, ale to obejmuje też całe nasze życie.
I są fragmenty, takie cytaty, które święci mówili o Eucharystii. Więc myślę, że to jest taka bardzo dobra pozycja, która pomoże umocnić nam się wierzę, pomoże jeszcze bardziej uwierzyć w to, że Pan Jezus jest wśród nas.
Na wśród tych świadectw widzę, że jest też nasza siostra Faustyna Kowalska, błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko, prawda? Czyli są też i nasi rodacy tutaj, czyli taki akcent ojczyźniany też Pani w swojej pozycji ujęła.
Tak, a jako, że zawsze staram się o Łagiewnikach mówić, to nie mogę nie wspomnieć, że właśnie co drugi poniedziałek w kaplicy klasztornej sióstr tutaj w Łagiewnikach jest sprawowane takie specjalne nabożeństwo 18:45, gdzie modlimy się o wzrost wiary w realną obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i modlimy się za kapłanów, bo to od nich przecież tak wiele zależy. Ci ci, którzy nie mogą przybyć, bo nie wszyscy tutaj mogą przybyć, mogą łączyć się za pomocą strony internetowej faustyna.pl. I już dzisiaj o 18.45 takie nabożeństwo będzie sprawowane. Także zapraszamy też o to, do tego, żeby się z nami modlić właśnie o wzrost żywej wiary w taką realną obecność Pana Jezusa.
W naszej audycji Czytać, aby być mądrym. Mówimy teraz o pozycji pięknej, pięknie wydanej książce Wielka Tajemnica Wiary, Cuda Eucharystyczne. Naszym gościem na antenie jest autorka tej pozycji, pani Małgorzata Pabiś. Bardzo serdecznie dziękujemy, pani Małgorzato. Przypomnijmy jeszcze tylko, że ta książka została wydana przez Dom Wydawniczy Rafael. Wydawnictwo mieści się w Krakowie przy ulicy Rękawki 51. Można informacje zdobywać na stronie wydawnictwa www.rafael.pl, ale też zachęcamy do tego, żeby zobaczyć na stronie naszej fundacji Nasza Przyszłość. Również tam można uzyskać informacje na temat tej pozycji i wielu innych pozycji, które są i dotyczą tajemnicy Eucharystii. Ja przypomnę jeszcze Fundacja Nasza Przyszłość, oddział w Szczecinku, ulica Klasztorna 16, 78 400 Szczecinek, lub informacje można uzyskać dzwoniąc na numery telefonów 94 373 11 60 i też końcówki 61, 62, jeśli dodamy do tego numeru 94 373 11 61 lub 62, lub też na stronie internetowej www.fnp.pl, lub też sklep internetowy www.splendor24.pl. Bardzo serdecznie dziękujemy pani Małgorzato i życzymy dalszych sukcesów w tej takiej dziedzinie rozprzestrzeniania wiary.
Sukces, ojcze, jest wtedy, kiedy dowiaduje się, że ktoś przeczytał i coś w jego życiu dobrego się wydarzyło. Nie ma większej radości w życiu.
Ten cud eucharystyczny dokonuje się w każdym z nas, ponieważ Eucharystia jest wielkim cudem, tajemnicą Wieczernika, która przemienia nasze serca, odkrywa nam niebo, umacnia nas na naszej drodze życiowej, daje nam świętość.
Bóg zapłać, szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bóg zapłać. Dziękujemy bardzo serdecznie. I dziękujemy wszystkim naszym słuchaczom za uwagę i być może wielu z was zachęciliśmy do tego, aby wziąć do ręki tę pozycję, zdobyć je. Mówiliśmy dzisiaj o pozycji kapłan w moim życiu, czyli o świadectwach wielu osób, o roli kapłana w ich życiu i o książce pani Małgorzaty Pabiś, Wielka Tajemnica Wiary, Cuda Eucharystyczne. Bardzo serdecznie dziękujemy.